Wracamy do Księgi Malachiasza. I będziemy dzisiaj rozważać fragment, w którym Bóg udziela Izraelowi odpowiedzi dotyczącej zła na świecie oraz sądu Bożego. O złu na świecie mogliśmy dowiedzieć się też więcej podczas kazań z Księgi Habakuka, która znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Kazania i seria Bóg większy niż ból. Zachęcam do przypomnienia sobie, jakie są Boże odpowiedzi na pytania, czy Bóg może posługiwać się złem? Tam znajdziecie odpowiedź na to pytanie. I dlaczego dobrym ludziom przydarzają się złe rzeczy? Wielu ludzi dość szybko zadaje pytanie, które być może też słyszeliście. Gdzie jest Bóg, skoro pozwala, aby tyle zła działo się na świecie? Niektórzy są wręcz oburzeni, że okropne rzeczy przytrafiają się niewinnym ludziom. I w dzisiejszym fragmencie spojrzymy na niewłaściwe zachowanie Izraela wobec Boga. Zachowanie, w którym można dostrzec zuchwałość, nawet i bezczelność, podczas wypowiedzi kierowanych w stronę Boga, mówiących o tym, że każdy, kto czyni zło w oczach Pana, jest dobry. Oraz Izrael, który zadaje pytanie Bogu, gdzie jest ten Bóg sądu? Oczywiście Pan nie boi się żadnych pytań, a odpowiedzi, których udziela, są jak najbardziej właściwe. Na poprzednim kazaniu, 2 tygodnie temu... Przepraszam. Nawet będzie lepiej dla mnie. Na poprzednim kazaniu, 2 tygodnie temu, dowiedzieliśmy się, dotknęliśmy trudnych zagadnień, ale były to ważne tematy. Między innymi o wierności Boga była mowa, wierności wobec Boga, wierności we wspólnocie, czyli tutaj, gdzie my jesteśmy, ale też wierności w małżeństwie. Dowiedzieliśmy się, że zdrada wobec drugiego człowieka jest zawsze także zdradą wobec Boga. A pobożność oderwana od miłości bliźniego jest fałszywa. Usłyszeliśmy wezwanie, by traktować poważnie przymierze, które przymierze zarówno to zawarte z Bogiem, jak i to, które łączy nas z braćmi, siostrami, ale i współmałżonkami. Dzisiaj będziemy, tak jak już mówiliśmy na samym początku, rozważać Księgę Malachiasza. Otwórzcie proszę. Już pewnie macie. Dobrze. Pochylcie proszę jeszcze nasze głowy. Ja chciałbym się pomodlić przed rozważaniem słowa. Panie, dziękujemy Tobie za Księgę Malachiasza. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za pokarm, którym, Panie, powinniśmy posilać się codziennie i prosimy Ciebie, aby to dzisiejsze słowo było wartościowe dla nas, jak cała Biblia jest wartościowa, ale, Panie, abyśmy je przyjęli, abyśmy go nie odrzucili, Panie, abyśmy go bardzo szybko nie strawili, ale aby ono wykonało w naszych sercach pracę i mogło przynieść owoc. Amen. Amen. Więc przeczytamy wersety od 17 wersetu drugiego rozdziału do 5 wersetu 3 rozdziału. Posłuchajcie. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i pytacie, a czym się naprzykrzamy? Mówieniem, każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach Pana. Tacy właśnie mu się podobają. Albo gdzie jest ten Bóg sądu? Oto ja posyłam mojego posłańca. On przygotuje drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, na którego tak czekacie, i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów. Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże? Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk pilśniarzy. Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów Lewiego, wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę w sprawiedliwości. Jak za dni dawnych, jak w latach wcześniejszych, znów miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolimy. Wtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię i cudzołożnikom, przeciw krzywoprzysięzcom i uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę i sierotom i upokarzającym cudzoziemców, a nie mającym bojaźni przede mną, mówi Pan Zastępów. Możemy zauważyć dość jasny podział. W wersecie 17 widzimy jakby zwrot. Habakuk przypomina Izraelowi o tym, jak on się odzywa do Boga. Tak? Wykazuje ich arogancję. A w wersetach od 1 do 5, 3 rozdziału widzimy, jaka jest Boża odpowiedź na to. Więc rozpoczynając, werset 17, autor zwraca się do swoich duchowych braci i sióstr, wykazując ich natarczywość wobec Pana. Uważali oni, że ich postępowanie, ich postępowanie jest właściwe, nie rozumiejąc samych siebie, jakby to, gdzie oni się znaleźli, to w jakiej sytuacji oni byli. Malachiasz obnaża ich hipokryzję, wskazując na niewłaściwe zrozumienie Bożej sprawiedliwości i przytacza ich słowa. Mówicie tak: każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach Pana. Tacy właśnie mu się podobają. Albo gdzie jest ten Bóg sądu? Oni uważają Boga za kogoś, kto lubi i wręcz pochwala zło. Twierdzą, że takie osoby czyniące zło podobają się Bogu i że jest on wręcz zadowolony z takiego postępowania. Są bardzo daleko od poznania prawdy. Wręcz w zuchwały sposób pytają, gdzie jest ten Bóg sądu? I myślę, że nieraz zdarzyło nam się pomyśleć lub usłyszeć podobne pytanie. Zwłaszcza, gdy zostaje skrzywdzona bezbronna kobieta albo małe dziecko. Oczekujemy wtedy Bożej sprawiedliwości dla czyniących zło od razu, teraz, tutaj. Ale kiedy głębiej się zastanowimy nad Bożymi standardami, to czy my sami również nie zasługujemy na Boży sąd? Czy my jesteśmy bardziej sprawiedliwi od innych? Boże standardy są dla wszystkich ludzi takie same. To, że nikogo nie zdradzasz, nie kradniesz, uczciwie pracujesz i nikogo nie zabiłeś, nie stawia cię ponad Bożą sprawiedliwością. Bóg dopuszcza istnienie zła i nawet zezwala na nie, aby wykorzystać je do swoich celów. I kiedy słyszałem to zdanie, trudno było mi to przyjąć. Bóg dopuszcza istnienie zła i nawet zezwala, aby wykorzystać je do swoich celów. Ale jeśli to trudne dla ciebie, to wystarczy spojrzeć na Jezusa, którego spotkało największe zło, jakie mogło spotkać człowieka. Jako jedyny żył bezgrzesznym życiem, a umarł na krzyżu razem z łotrami. Ale możecie być pewni, że Bóg nie pozostawi zła bez kary. I jeśli Bóg miałby postąpić tak, jak zwracają się do Niego Izraelici, gdzie jest ten Bóg sądu, to oni również powinni zostać osądzeni, nawet w pierwszej kolejności. Przez wiele lat doświadczali miłosierdzia, przez wiele lat była im ukazana troska, a oni wręcz odpyskowują Panu w arogancki sposób. Dla Izraela wyglądało to tak, że Bóg akceptuje zło, ponieważ nie reaguje na nie. W drugiej części widzimy Bożą odpowiedź, której udzielił. Werset 1-3 rozdziału. Oto ja posyłam mojego posłańca. On przygotuje drogę przede mną. Tym zapowiadanym posłańcem jest nikt inny jak Jan Chrzciciel. Już 430 lat przed narodzinami Chrystusa Bóg przez Malachiasza zapowiada realizację swojego planu dla odkupienia ludzi przed potępieniem. Planu, którego nie jest w stanie zrealizować nikt inny, jak tylko Jezus. Izrael wyczekiwał nowego przymierza. Wyczekiwali Bożego posłańca, który miał przyjść przed dniem Pana. I w Bożej odpowiedzi widzimy zapewnienie, że nadejdzie taki dzień, w którym posłaniec przyjdzie, aby przygotować drogę posłańcowi przymierza, który przyjdzie oczyścić drogę przed posłańcem przymierza. I tym posłańcem, który przyniesie nowe przymierze i dla którego miała zostać przygotowana droga, jest Boży Syn. I pewnie, gdy odbiorcy słyszeli te słowa, mogła pojawić się na ich twarzach radość. Przecież uważali siebie za naród wybrany, szczególny. To oni byli sprawiedliwi, ale tylko w swoich oczach. Byli przekonani, że stoją po właściwej stronie i nie mają się czego obawiać. Dlatego w taki zuchwały sposób zadają pytania Bogu. A zapowiadany posłaniec miał konkretne zadanie do wykonania. Posłaniec, który miał przygotować drogę. On sam pójdzie przed nim w dniu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Jego zadaniem było wezwanie narodu izraelskiego do przygotowania serc na nadejście Mesjasza. Niestety oni nie zrozumieli tego, co Bóg do nich mówił przez proroka. Co się będzie działo później? A potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, na którego tak czekacie, i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów. Przychodzący do świątyni to zapowiadany Jezus. Jest tutaj mowa o świątyni jerozolimskiej. Nagłe przyjście oznaczało, że nikt nie będzie się spodziewał, że to akurat Pan, że to akurat sam Bóg w osobie Syna przyjdzie do świątyni. I gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, już pod koniec swojego życia, i udał się do świątyni, wiecie, co zrobił? Zaczął ją oczyszczać. Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. I myślę, że nie takiego przyjścia do świątyni spodziewali się Izraelici. Należy również zwrócić uwagę, że Boża odpowiedź nie mówi wprost o tym, jak bardzo lud wyczekiwał Pana oraz jak bardzo tęsknił za posłańcem, ale w tonie wypowiedzi czuć, że to było dla nich coś bardzo ważnego i wyjątkowego. Jednak w myślach Izraelitów wyobrażenie przyjścia Pana i posłańca było dość odmienne od Bożego planu. Przechodzimy do kolejnej części, wersety 2 do 5. Widzimy tutaj opis dnia, w którym Pan ponownie przyjdzie na ziemię. Odbiorcy listu myśleli, że to będzie dla nich pestka. To będzie wspaniały dzień. Jednak prorok zadaje im pytanie retoryczne. Kto zniesie dzień jego przyjścia? I kto ostoi się, kiedy się ukaże? Żydzi jeszcze wtedy nie znali słów Jezusa wygłoszonych do tłumów podczas kazania na górze. No jakże mieli znać? Przecież Jezus jeszcze się nie urodził. Ale słowa Jezusa, które mówiły, że nie każdy, kto do mnie zwraca się, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Malachiasz w swoim słowie, które otrzymał od Pana, chce ich uświadomić, że naprawdę nie zdają sobie sprawy, co ich czeka. Nie wiedzą, w jak trudnej sytuacji się znajdują. Sam Pan Jezus, widzimy, że będzie jak ogień złotnika i jak łuk pilśniarzy. Sam łuk był środkiem wybielającym, zawierającym w składzie sód i potas. I gdy ten roztwór położono na drewniane powierzchnie, to on zaczynał je stopniowo rozjaśniać i rozpuszczać. I powłoki pokryte ługiem odzyskiwały walory estetyczne. I proces ługowania sprzyja eliminacji grzybów i potencjalnie szkodliwych mikroorganizmów znajdujących się w drewnie. A jak wiemy, takie mikroorganizmy niestety nie służą drewnu. I Pan, który przyjdzie, oczyści to, co skażone. Drugim porównaniem jest ogień złotnika. W dawnych czasach złoto było często zabrudzone. Złoto, które wydobyto, było często zabrudzone. I aby je wyczyścić i doprowadzić do stanu, w którym jego wartość będzie najwyższa, należało je przetopić. Złoto topi się w temperaturze ponad 1000 stopni. Jest to ogromna temperatura. Zmieniało się ono wtedy w substancję płynną, oddzielało się od pozostałych minerałów, zabrudzeń, niektóre zostały, te gorsze były spalane. I na koniec, po takim wypaleniu, można było szczotką usunąć brud znajdujący się na powierzchni, który gdzieś tam wypłynął. Tak? I sam Jan podczas chrzczenia powiedział o Jezusie: On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu. I ogień, o którym pisze Malachiasz oraz o którym mówił Jan Chrzciciel, oznaczał dzień sądu oraz odnosił się do ludzi, którzy się nie opamiętają. Autor zwraca się również do synów Lewiego, kapłanów i ludności Judy, którzy lekceważyli służbę świątynną. Mówił o tym w swoim kazaniu Tomasz Piechowski 3 tygodnie temu. Przyjście Pana do swojej świątyni oznacza przyjście Boga, aby osądzić i oczyścić kapłanów i kult świątynny. Była to zapowiedź Bożej interwencji w tą realną świątynię, która była w Jerozolimie wtedy, kiedy przyszedł Jezus. Z pierwszego rozdziału Księgi Malachiasza właśnie dowiedzieliśmy się, jakie ofiary Izrael składał Bogu. One były wybrakowane, one były chore. Doszło do tego, że namiestnik dostawał lepsze ofiary, niż były składane Panu. I Bóg, pamiętam, jak to było to rozważane, ale też sobie przypominałem, czytając, spodobały mi się słowa Boga, który powiedział: szkoda na nie rozpalać ogień. Na takie ofiary, które są niekompletne. Szkoda waszego czasu. Komu tak naprawdę oddajecie cześć? Mi czy namiestnikowi, skoro on dostaje lepsze rzeczy? Jeśli już Pan wytopi i oczyści swój lud, to następstwem tego będzie składane Panu ofiary, będą sprawiedliwe i miłe dla Niego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, jaka jest ofiara miła Bogu. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. W Starym Przymierzu Bóg pozwalał na ofiary ze zwierząt. Lecz po przyjściu posłańca przymierza i nadaniu nowego, stare zasady już nie będą potrzebne. Dla tych, którzy żyją w Chrystusie, jedyną miarodajną ofiarą jest ofiarowanie całego siebie Bogu. To jest ofiara miła Bogu. I Pan uznaje grzesznika za sprawiedliwego tylko na podstawie wiary. A gdy wiara jest prawdziwa, staje się stylem naszego życia. A Bogu przecież chodzi o przemianę naszego serca. A nie o to, żebyśmy my przestali tylko coś złego robić, a tak naprawdę będziemy dalece sercem od Niego. I Boża odpowiedź na pierwszy zarzut Izraela jest niesamowita, a zarazem jak mogłaby być inna? Pan wskazuje na przyjście prawdziwego Zbawiciela. Na tego, którego Izrael tak bardzo wyczekuje, a który miał zbudować królestwo na ziemi, ale Zbawiciela, który przyjdzie, to weźmie na siebie całe zło. Weźmie na siebie i złoży je na krzyżu. To dzięki Jego ofierze każdy będzie miał możliwość, aby zostać usprawiedliwionym na sądzie Bożym. I nie ma innej możliwości usprawiedliwienia. Tylko dzięki Jezusowi, Jego przelanej krwi, my możemy być w Bożych oczach uznanych za oczyszczonych i sprawiedliwych. Tylko pytanie, które musimy sobie zadać: czy naprawdę Jezus jest naszym osobistym Panem i Zbawicielem. Czy naprawdę za takiego Go uważamy? W wersecie 5 widzimy odpowiedź na pytanie zadane, gdzie jest ten Bóg sądu? I Bóg odpowiada. Wtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem. Pan oznajmia, że przyjdzie taki dzień, w którym on będzie świadkiem podczas rozprawy. I świadek, który jest powołany, to zeznaje to, co wie, ale też zeznaje to, co widział. I to mówi nam o Bogu, że On jest wszędzie i On wie o nas wszystko. Nie ma nic, co moglibyśmy przed Nim zataić. I teraz odpowiada o tym, przeciwko komu On będzie świadkiem. Przeciwko osobom uprawiającym magię. I może nie dotyczyło to bezpośrednio Izraela, chociaż oddawali cześć innym Bogom, czynnie lub biernie. Widzimy cudzołożników. I spójrzcie, jaka to była hipokryzja Izraelitów, którzy 2 tygodnie temu podczas kazania pastora Samuela dowiedzieliśmy się, że rozwodzili się oni z żonami, a ponownie żenili się z pogankami. Tym samym stawali się krzywo przysięzcami i łamali przymierze między kobietą i Bogiem i mężczyzną. I tacy ludzie staną na sądzie, a Bóg będzie przeciwko nim. Następnie jest mowa o ludziach, którzy uciskają robotników, wyzyskują ich, dają im pracę ponad siły, a często płacą też marne wynagrodzenie poniżej tego, na co się umówili. I Pan wymienia również osoby słabe, wdowy, sieroty oraz takie, które upokarzają cudzoziemców. I myślę, że w tym wersecie chodziło o to, że były to grzechy ówczesnego społeczeństwa, do którego pisał Malachiasz. Widzimy tutaj różny przekrój. I Pan chce dać Izraelitom do zrozumienia: oczekujecie sądu z mojej strony. Pytacie się, gdzie jest ten Bóg sądu? To spójrzcie najpierw na siebie, zanim zaczniecie oceniać innych. Przechodzimy do podsumowania i zastosowania. Cały fragment rozpoczyna się zwróceniem uwagi Izraelowi przez Malachiasza, aby przestali męczyć Pana swoimi niedorzecznymi oraz dość zuchwałymi pytaniami. Bóg nie obawia się żadnych pytań, a Jego odpowiedzi zawsze są właściwe. I odpowiedział im, że przyjdzie taki dzień, w którym Boża sprawiedliwość dosięgnie każdego. Tylko pytanie, kto będzie w stanie się ostać? I osoba posłaniec przymierza, którym jest Jezus, ma kilka znaczeń. Po pierwsze, przyjdzie jako ogień oczyszczający przez swoje słowo, swoją ofiarę oraz przez Ducha Świętego. Drugim znaczeniem jest, że Jezus przyjdzie jako Zbawiciel, aby być sądzonym za nas, aby wziąć naszą winę, nasze grzechy na siebie. A trzecie znaczenie jest takie, że powtórnie przyjdzie jako sędzia, aby sądzić i podczas rozprawy usprawiedliwieni zostaną tylko ci, którzy przejdą próbę ognia oraz zostaną oczyszczeni z wszelkich zabrudzeń. Drogi słuchaczu, bracie, siostro, czy masz świadomość, czym jest Boża sprawiedliwość? Nie stosuj własnych standardów. Z dzisiejszego tekstu widzimy, że Izrael sam siebie uważał za sprawiedliwego do tego stopnia, że zadawał pytania: gdzie jesteś, Boże sądu? Każdy, kto czyni zło, jest dobry w Twoich oczach. A Pan odpowiedział na to wszystko. A tą odpowiedzią jest Chrystus. Że On nie zostawi tego. Że pośle posłańca przymierza jako naszego Zbawiciela, jako naszego sędziego, ale też jako ogień oczyszczający nas. I nie tylko odbiorcy Malachiasza byli winni. My dzisiaj podobnie, jak oni, też mamy swoją winę. Każdy z nas, jak tutaj siedzi, ma inną winę. Dlatego potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy Jezusa jako osobistego Zbawiciela, który weźmie nasze winy na siebie. I dzięki Jego ofierze ja będę mógł zostać usprawiedliwiony. Potrzebujemy Jezusa jako sędziego, dzięki któremu na sądzie Bożym będziemy mogli zostać oczyszczeni z wszelkich zarzutów. Amen. Powstańmy. Zaśpiewamy jedną pieśń. Po tej pieśni zachęcam do modlitwy.